Rozdział 14. Miasto próżności. Potem widziałem w moim śnie, że po chwili puszcza pozostała za nimi, a przed oczami ich odsłonił się widok miasta, które nazywa się próżność. W mieście tym odbywają się targi zwane targami próżności. Trwają one cały rok bez przerwy, a nazwane są targami próżności od nazwy miasta, w którym się odbywają, a które jest nawet jeszcze lekkomyślniejsze aniżeli próżność. Drugą przyczyną, dla której targi te noszą taką nazwę, jest to, że sprowadza się tam i sprzedaje wyłącznie próżność. Tak jak mówi mędrzec, wszystko, co się dzieje, jest marnością, próżnością. Te targi nie są czymś nowym. Mają one już odwieczną tradycję. Wyjaśnię wam, jak powstały. Prawie przed 5000 lat do niebieskiego grodu zdążali pielgrzymi, podobni do tych dwóch szczerych ludzi, ale Belzebub, Apolion i Legion wraz ze swoimi towarzyszami, uświadomiwszy sobie, że droga, którą zdążają pielgrzymi, przechodzi przez miasto próżności, postanowili tam właśnie urządzić targi. Jarmarku próżności, pielgrzymów tam zakuto, już bliscy są śmierci bram, lecz Pana ich równie spotkało to i umarł na krzyżu za ludzkie zło, na których sprzedawano by przez cały rok. Stąd też na targach sprzedawane są domy, pola, interesy, place, zaszczyty, protekcje, tytuły, kraje, królestwa, pożądliwości, rozkosze i różnego rodzaju przyjemności. Również nierządnice, żony, mężowie, dzieci, panowie, sługi, życie, krew, ciała, dusze, srebro, złoto, perły, drogie kamienie i mnóstwo innych rzeczy. Poza tym na targach tych można o każdej porze zobaczyć oszustwa, krętactwa, gry, zabawy, głupców, małpy, złodziei, awanturników i to różnego gatunku. Tutaj też można oglądać i to za darmo kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa i to jak najbardziej jaskrawe. Podobnie jak i na innych, mniejszych targach jest tu szereg węższych i szerszych ulic, posiadających odpowiednie nazwy, gdzie takie lub inne towary bywają sprzedawane. Są tutaj odpowiednio nazwane place, uliczki i ulice, albo inaczej kraje i królestwa, gdzie najłatwiej i najprędzej można znaleźć towary, które sprzedaje się na tych targach. Mamy więc tutaj ulicę brytyjską, francuską, włoską, hiszpańską, niemiecką, gdzie sprzedaje się różnego rodzaju marności. Jak wiadomo, gdy gdzieś odbywają się targi, to jakiś towar jest specjalną ich atrakcją. Otóż na tych targach artykułem, który cieszy się największym popytem, są towary Rzymu. Tylko niewiele narodów, tak jak angielski i kilka innych, do tych towarów poczuło odrazę. Otóż, jak powiedziałem, droga do niebieskiego grodu przechodzi przez środek tego miasta, w którym odbywają się owe ożywione targi. Ten zaś, który by chciał dojść do grodu, a nie przechodzić przez to miasto, musiałby opuścić ten świat. Nawet sam książę książąt, gdy był tutaj, przeszedł przez to miasto i to w dniu targowym, aby udać się do swego własnego kraju. Zdaje mi się, że Belzebub był wtedy głównym dyrektorem targów i zaprosił go do zakupienia czegoś z jego marności. Chciał go nawet uczynić władcą tych targów pod warunkiem, że w chwili wejścia do miasta pokłoni mu się. Ponieważ był on tak czcigodną osobą, Belzebub osobiście oprowadzał go po wszystkich ulicach i pokazał mu w przeciągu krótkiego czasu wszystkie królestwa świata, aby jeśli mu się uda, zwieść tego błogosławionego, nakłonić go do odstępstwa i kupienia czegoś z jego marności. Ale on do tych towarów czuł odrazę i opuścił to miasto, nie wydawszy ani jednego grosza na te marności. Tak więc targi te są bardzo wielkie, stare i są instytucją od dawna już ustabilizowaną. Nasi pielgrzymi Jak już powiedziałem, byli zmuszeni przejść przez te targi. Tak też uczynili. Ale jak tylko tam się znaleźli, nastąpiło wielkie poruszenie pośród wszystkich ludzi znajdujących się na targowisku. Całe miasto zaczęło wrzeć z powodu ich przybycia, a złożyło się na to szereg przyczyn. Po pierwsze, pielgrzymi byli przyodziani w ubiór całkiem odmienny od tych wszystkich, którzy brali udział w targach. Dlatego też ludzie znajdujący się tam zaczęli im się natychmiast przyglądać jakby wielkiemu dziwowisku. Niektórzy mówili, że są to jacyś głupcy, inni, że to ludzie, którzy uciekli z jakiegoś zakładu dla obłąkanych, inni znowu, że to są obcokrajowcy. Po drugie, równie wielkie poruszenie, jak ich ubiór, spowodowała ich mowa. Niewielu bowiem mogło zrozumieć to, co mówili. Oni oczywiście mówili językiem Kanaanu, a gospodarze targów byli ludźmi tego świata. Tak więc na przestrzeni całego targowiska wydawali się sobie nawzajem cudzoziemcami. Po trzecie, rzeczą, która niemało bawiła, a zarazem drażniła kupców, był sposób, w jaki pielgrzymi reagowali na widok ich towarów i na ich zaproszenia do kupienia czegoś. Na towary bowiem ani patrzeć nie chcieli, a gdy ich zaproszono do kupowania, wkładali palce do uszu i wołali: odwróć oczy moje, aby nie patrzyły na marność. Równocześnie patrzyli w górę, dając wyraz temu, że ich sprawy i zainteresowania są w niebie. Jeden z kupców, przyglądając się zachowaniu tych mężów, spróbował odezwać się do nich drwiąco: kupicie co? Ale oni, patrząc nań surowo, odpowiedzieli: kupujemy prawdę. To świadectwo stało się powodem do tym większej nienawiści wobec pielgrzymów. Tak więc jedni zaczęli się z nich naśmiewać, drudzy kpić, inni urągać, a jeszcze inni zaczęli nawoływać do tego, by ich zbić. Wreszcie doszło do wielkiego zamieszania na całych targach i podniecenie wzrosło do tego stopnia, że nie było mowy o jakimś porządku. Posłano po kierownika targów, który prędko przybył na miejsce i polecił kilku swoim najbardziej zaufanym przyjaciołom przeprowadzić wywiad z tymi ludźmi, przez których powstał tak wielki rozruch. Przyprowadzono ich więc na ten wywiad i zaczęto wypytywać, skąd przyszli, dokąd idą i skąd się wziął ten ich niezwykły strój. Na to mężowie ci odpowiedzieli, że są pielgrzymami i gośćmi w tym świecie i że idą do swego własnego kraju, którym jest niebieski Jeruzalem. Twierdzili też, że w niczym nie obrazili mężów tego miasta ani kupców, nie wiedzą więc, dlaczego się z nimi tak brutalnie obchodzą i nie pozwalają im spokojnie kontynuować podróży. Jedna tylko rzecz może być powodem obrazy, a mianowicie to, że jednemu z kupców, który zachęcał ich do kupienia czegoś, powiedzieli, że kupują prawdę. Ci jednak, którym polecono przeprowadzenie wywiadu, nie wierzyli im i byli przekonani, że albo uciekli z jakiegoś zakładu dla obłąkanych, albo też chcieli celowo spowodować zamieszanie na targach. Dlatego postanowili ukarać ich chłostą, pomazać błotem i wsadzić do klatki, aby się stali dziwowiskiem dla wszystkich uczestników targów. Tak też natychmiast zrobili. Pielgrzymi leżeli więc w tej klatce przez pewien czas, będąc przedmiotem zabawy, złości i zemsty wielu ludzi. Kierownik zaś śmiał się z wszystkiego, co im się przydarzyło. Oni jednak byli cierpliwi i wymysłów nie odwzajemniali złorzeczeniem, ale wręcz przeciwnie, błogosławieństwem oddając za złe słowa dobre, a za rany im zadane uprzejmość. To sprawiło, że niektórzy uczestnicy targów, którzy mieli nieco lepszy zmysł spostrzegawczy i byli do nich mniej uprzedzeni od reszty, zaczęli upominać i powstrzymywać swoich rozwścieczonych towarzyszy, aby tak tych ludzi bezustannie nie dręczyli. Na to ci z wielkim gniewem się na nich rzucili, uważając ich za równie złych, jak i tych mężów w klatce, oskarżając ich o utrzymywanie z nimi spółki i krzycząc, że i oni powinni dzielić zadaną im karę. Ci zaś twierdzili, że przecież widać, iż mężowie ci są spokojni, trzeźwi i nikomu nie zamierzają uczynić żadnej krzywdy, że wielu z tych, którzy handlowali na tych targach, bardziej zasługiwali na zamknięcie do tej klatki, a nawet do kłody, aniżeli ci mężowie, których tak męczono. Po chwili sprzeczki, podczas której pielgrzymi zachowywali się bardzo mądrze i trzeźwie, doszło do rękoczynów i posypały się uderzenia pięściami. Wtedy onych biednych mężów oskarżonych o spowodowanie bójki na targach przyprowadzono z powrotem przed tych, którzy z nimi poprzednio przeprowadzili wywiad. Ci straszliwie ich zbili, zakuli w kajdany i kazali oprowadzać w lokących za sobą łańcuchy. Tam i z powrotem po całych targach jako odstraszający przykład, gdyż bali się, aby czasem ktoś więcej nie odważył się ująć za nimi albo się do nich przyłączyć. Chrześcijanin i wierny wśród tego wstydu i hańby rzuconej na nich zachowywali się tym roztropniej, znosząc wszystko z taką cichością i cierpliwością, że pozyskali tym dla siebie szereg dalszych uczestników targów, choć to było w porównaniu z resztą niewielu. To doprowadziło pozostałych do tym większej wściekłości. Także wreszcie postanowili oni obu pielgrzymów zabić. Zaczęli więc krzyczeć, że dla nich nie wystarczy już ani klatka, ani kajdany, ale że za obrazę, której dopuścili się w stosunku do nich i za zwiedzenie kilku uczestników targów, winni zostać ukarani śmiercią. Wsadzono ich więc tymczasem z powrotem do owej klatki do czasu, gdy jakaś decyzja zostanie powzięta, co z nimi dalej uczynić. Nogi ich zakuto w kłodę. Będąc w tej klatce, przypomnieli sobie, co im powiedział ich wierny przyjaciel, ewangelista. To wielce ich utwierdziło i posiliło w cierpienia, które przechodzili. Zaczęli się też wzajemnie pocieszać myślą o tym, że ten, który w tym mieście poniesie śmierć, będzie się miał lepiej od tego, który zostanie. Dlatego też każdy z nich w sercu swoim pragnął, aby jemu się dostała ta lepsza cząstka. Polecając się w ręce Wszechwiedzącego, który ma moc nad wszystkimi sprawami, w sytuacji, w jakiej się znaleźli, byli nadal cisi i zadowoleni, oczekując, co z nimi dalej będzie. Potem wyznaczono odpowiedni termin dla odbycia rozprawy sądowej i przywiedziono ich przed sąd celem wydania wyroku. Gdy nadszedł ten moment, stanęli przed swoimi wrogami i zostali oskarżeni. Sędzią ich był pan wróg dobra. Akt oskarżenia w istocie był taki sam dla obu pielgrzymów. Treść jego była następująca, że są wrogami zawodu kupieckiego, powodują w mieście zaburzenia, które stały się poważną przeszkodą dla wykonywania tego zawodu oraz spowodowali wśród obywateli miasta tumult i podział na dwa obozy, pozyskując dla swoich wielce niebezpiecznych poglądów grupę obywateli, którzy wskutek tego okazali pogardę dla praw ich księcia. Wtedy wierny zaczął odpowiadać. Mów, wierny, dzielnie, broń sprawy Pana. W obliczu złości moc będzie dana. Mów śmiało, prawda po Twojej stronie. Przez śmierć przejdź do życia na Zbawcy łonie. Nadto oskarżenie, twierdząc, że on się sprzeciwił tylko temu, co przeciwstawiało się najwyższemu z najwyższych. A jeśli chodzi o zamieszanie i bójkę, mówił dalej, to ja do takich rzeczy nie przykładam ręki, będąc sam mężem pokoju. O tych zaś, którzy stanęli po naszej stronie, można śmiało powiedzieć, że z gorszych stali się lepszymi, a to stało się dzięki temu, że dostrzegli w nas prawdę i niewinność. Jeśli zaś chodzi o tego króla, którego wy wspominacie, to ja i jemu, i jego aniołom stanowczo się sprzeciwiam, gdyż jest nim Belzebub, wróg naszego Pana. Wówczas wygłoszono odezwę, aby ci, którzy mają coś do powiedzenia w obronie swego księcia i władcy, natychmiast zgłosili się i złożyli świadectwo przeciwko więźniowi siedzącemu na ławie oskarżonych. Zjawiło się trzech świadków, a mianowicie Zazdrość, Zabobon i Lilzus. Zapytano ich, czy znają oskarżonego i co mają do powiedzenia w obronie swego księcia, a przeciwko niemu. Wtedy powstał pierwszy świadek Zazdrość i tak zaczął mówić. Wysoki sądzie, ja tego człowieka znam już bardzo dawno i mogę oświadczyć pod przysięgą przed wysokim sądem, że jest on, sędzia, poczekaj, przysięgnij. Świadek złożył więc przysięgę, a następnie tak mówił dalej. Wysoki sądzie, Pomimo swego pięknie brzmiącego imienia, człowiek ten jest jednym z najpodlejszych ludzi w naszym kraju. Nie ma on szacunku ani dla księcia, ani dla ludu, prawa czy tradycji. Czyni natomiast wszystko, co jest w jego mocy, aby wszczepić w ludzi coś ze swoich nielojalnych skłonności, które ogólnie nazywa zasadami wiary i świętobliwości. Słyszałem na własne uszy, jak twierdził, że chrześcijaństwo jest zupełnym przeciwieństwem zwyczajów naszego miasta próżności i że tych dwóch rzeczy nie da się ze sobą pogodzić. Już przez samą tę wypowiedź wysoki sądzie oskarżony nie tylko potępia nasze chwalebne uczynki, lecz i nas samych jako wykonujących je. Sędzia: czy masz jeszcze coś do powiedzenia? Zazdrość: mógłbym, wysoki sądzie, powiedzieć jeszcze wiele innych rzeczy, ale nie chcę wysokiego sądu zbyt długo zatrzymywać. Jeśli zajdzie potem potrzeba, gdy ci dalsi panowie złożą swoje zeznania, a wynikłaby jakaś luka w ujawnieniu winy oskarżonego, wówczas mógłbym rozszerzyć moje świadectwo przeciwko niemu. Polecono mu więc stanąć na boku, a wezwano pana Zabobona, któremu najpierw polecono również spojrzeć na więźnia i jego zapytano, co ma do powiedzenia w obronie księcia, a przeciwko oskarżonemu. Po złożeniu przysięgi zaczął mówić, co następuje. Wysoki sądzie, ja nie znam tego człowieka bardzo dobrze, ani też nie mam pragnienia się o nim czegoś więcej dowiadywać, ale z rozmowy, którą z nim miałem onegdaj w mieście, wywnioskowałem, że jest to nader niebezpieczny człowiek. Twierdził on bowiem, że nasza religia jest niczym i w żaden sposób Bogu podobać się nie może. Ta wypowiedź, jak wysoki sąd zapewne jasno widzi, oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że nasze nabożeństwa wciąż jeszcze są daremne, że jesteśmy jeszcze w naszych grzechach i że w końcu będziemy potępieni. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Potem Lizus złożył przysięgę i polecono mu coś powiedzieć w obronie księcia, a przeciwko oskarżonemu. Lizus: wysoki sądzie, panowie, tego człowieka znam od dawna i słyszałem, jak mówił takie rzeczy, których nie powinno się mówić. Wyrażał się bowiem obraźliwie o naszym szlachetnym księciu, Belzebubie, i jego czcigodnych przyjacielach, takich jak pan stary człek, pan cielesny, pan przepych, pan pyszałek, pan lubieżnik, pan łakomczuch, a także o dalszych członkach naszej arystokracji. Powiedział również, że jeśli by wszyscy byli tego samego zdania co on, to ani jeden z tych dostojników nie miałby miejsca w naszym mieście. A do tego wszystkiego nie bał się nawet tobie złorzeczyć, panie mój, który w tej chwili powołany jesteś do sądzenia go, nazywając cię bezbożnym łotrem. Takimi i innymi podobnymi obraźliwymi słowami opluł i zniesławił większość najczcigodniejszych obywateli naszego miasta. Gdy Lizus zakończył swoje przemówienie, sędzia zwrócił się do więźnia na ławie oskarżonych tymi słowy: ty zwyrodnialcze, heretyku i zdrajco! Czy słyszałeś, co ci uczciwi panowie świadczyli przeciwko tobie? Wierny: czy mogę powiedzieć kilka słów w mojej obronie? Sędzia: zaiste, powinieneś nie żyć dłużej, lecz być natychmiast tu, na miejscu stracony, żeby jednak wszyscy ludzie mogli zobaczyć, jak jesteśmy w stosunku do ciebie łagodni. Pozwolę ci jeszcze raz przemówić. Wierny: po pierwsze, powiem zatem w odpowiedzi na to, co mówił pan Zazdrość, że istotnie twierdziłem, że wszystkie przepisy, prawa, zwyczaje albo ludzie, którzy wyraźnie sprzeciwiają się Słowu Bożemu, są całkowitym przeciwstawieństwem chrześcijaństwa. Jeśli w tym stwierdzeniu jest coś niesłusznego, to proszę mnie przekonać o moim błędzie, a gotów jestem tutaj przed wami wszystkimi to stwierdzenie odwołać. Po drugie, jeśli chodzi o drugie zeznanie, czyli to, co mi zarzuca pan Zabobon, to powiedziałem tylko tyle, że w prawdziwym oddawaniu czci Bogu potrzebna jest Boża wiara. Nie może jednak istnieć taka Boża wiara tam, gdzie nie ma Bożego objawienia Jego woli. Dla tej przyczyny wszystkie rzeczy przydane do sposobu oddawania czci Bogu, które nie są zgodne z Bożym objawieniem, mogą być wykonywane tylko przez wiarę ludzką, która jest bezużyteczna w odniesieniu do żywota wiecznego. Po trzecie, jeśli chodzi o to, co powiedział pan Lizus, to stwierdzam, pomijając wyrażenia, których ponoć miałem używać w sposób obraźliwy, że książę tego miasta wraz z całym tłumem swoich towarzyszy, wymienionych przez tego pana, stanowczo powinni raczej znaleźć się w piekle, aniżeli w tym mieście i w tym kraju. A tak niech pan się nade mną zlituje. Wtedy sędzia zwrócił się tymi słowy do ławników, którzy cały czas przysłuchiwali się wszystkiemu. Panowie, widzicie tego człowieka, z powodu którego w naszym mieście powstał tak straszny rozruch. Słyszeliście także jego odpowiedź i wyznanie. Leży to teraz w waszej mocy, kazać go powiesić lub też uwolnić. Ale uważam, że właściwe wpierw pouczyć was odnośnie naszego prawa. Za dni Faraona Wielkiego, sługi naszego księcia, został wydany dekret, że w celu uniknięcia zbytniego rozmnożenia się tych, którzy są wyznawcami wrogiej nam religii, należy wszystkich męskich potomków wrzucać do rzeki. Inny dekret został wydany za dni Nabuchodonozora Wielkiego, że kto bykolwiek nie upadł i nie pokłonił się złotemu obrazowi, powinien zostać wrzucony do pieca ognistego. Jeszcze inny dekret został wydany za dni Dariusza, że kto bykolwiek przez pewien okres czasu kłaniał się jakiemuś innemu Bogu aniżeli jemu, winien być wrzucony do lwiej jamy. Otóż buntownik ten złamał istotną treść tych dekretów i to nie tylko w myśli, chociaż nawet i tej nie powinno się tolerować, ale w słowie i w czynie, co zaiste powinno być bezwzględnie ukarane. To prawo, które zostało ustanowione przez Faraona, miało jako swoje założenie zapobieganie złu, gdy zbrodni jeszcze nie było, ale w tym wypadku ona już istnieje. W drugim i trzecim punkcie jego wypowiedzi widać wyraźnie, że się naszej religii przeciwstawia. A jeśli chodzi o jego wyznanie, które jest najwyraźniej obrazą majestatu, to już za to samo zasługuje na karę śmierci. Wtedy sąd powstał z miejsc i wyszedł. Imiona ławników były następujące. Pan ślepy, pan nic wart, pan zjadliwy, pan swawolny, pan rozpasany, pan czupurny, pan zarozumiały, pan wrogi, pan kłamca, pan okrutny, pan wróg światła i pan nieubłagany. Każdy z nich wydał od siebie osobiście wyrok, a potem jednogłośnie postanowili orzec go przed sędzią jako winnego. Najpierw zabrał głos przewodniczący, pan ślepy, który tak się wyraził. Ja wyraźnie widzę, że ten człowiek jest heretykiem. Potem pan nic wart oświadczył. Precz z takim człowiekiem, niech nie chodzi więcej po ziemi. Pan zjadliwy krzyknął. Ach, ja nie cierpię nawet jego widoku. Potem zabrał głos pan swawolny. Nigdy go nie znosiłem. Ani ja, dodał pan rozpasany, ponieważ zawsze potępiał mój sposób życia. Powiesić go, powiesić, krzyczał pan czupurny. To wstrętny łachman, powiedział pan zarozumiały. Moje serce podnosi się przeciwko niemu, dodał pan wrogi. On jest bandytą, powiedział pan kłamca. Powieszenie to dla niego zbyt łagodna kara, zaznaczył pan okrutny. Usuńmy go z drogi, oświadczył pan wróg światła. Wreszcie pan nieubłagany powiedział tak. Gdyby mi nawet cały świat dawano, nie mógłbym się pojednać z tym człowiekiem. Oświadczmy więc natychmiast, że winien jest kary śmierci. Tak też uczynili, w rezultacie czego po chwili został wydany wyrok, mocą którego oskarżonego polecono zabrać z powrotem na to miejsce, skąd go przyprowadzono i tam wykonać na nim w jak najokrutniejszy sposób wyrok śmierci. Dzielnie, bracie wierny, i w słowie, i w czynie, sędzia, sąd, świadkowie przyznają jedynie, że są pełni złości, nie żeś pokonany. Choć umrzesz, żyć będziesz u Pana nad Pany. Wywiedli go zatem, aby z nim postąpić według swego prawa. Najpierw więc ubiczowali go, potem zaczęli go okładać pięściami, a następnie ciało jego pokłuli nożami, potem go ukamionowali, poranili okropnie mieczami, aż nareszcie spalili na popiół na stosie. W ten sposób wierny zakończył swą pielgrzymkę. Zobaczyłem też, że z tyłu, za tłumem, stał pojazd zaprzężony w parę rumaków czekających na wiernego, który, gdy tylko wrogowie wykonali na nim wyrok, został doń wzięty i natychmiast przy dźwięku trąby najbliższą drogą przez chmury zawieziony do niebiańskiej bramy. Jeśli zaś chodzi o chrześcijanina, to miał chwilę odpoczynku, ponieważ został odprowadzony z powrotem do więzienia, gdzie przebywał przez pewien czas. Ale ten, który ma moc i nad gniewem ludzkim, tak pokierował sprawą, że tym razem chrześcijanin ocalał z ich rąk i poszedł swoją drogą. Idąc zaś w ten sposób zaśpiewał: świadczyłeś przez śmierć, wierny, o swoim Panu. On pociech niebiańskich użyczył balsamu. Niewierni z próżnymi swymi radościami, dręczeni wnet będą już piekła ogniami. Więc śpiewaj, mój wierny, Twe imię na wieki, wszak żyje, boś poszedł w dom Ojca daleki.